Poradek ekologa na antenie Radia Maria. Witamy doktora habilitowanego Dariusza Zalewskiego z Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Temat, który dziś podejmujemy, to bubr. Bubr jako synonim sukcesu aktywnej ochrony przyrody, a zarazem problem gospodarczy. Gdzie spotykamy bubry, te największe gryzonie?
U średniowiecza, bo może wrócę aż do tak odległych czasów, czy cofnę się do tak odległych czasów, był to gatunek powszechnie spotykany praktycznie w całej Europie i Azji. Następnie z powodu intensywnego polowania, zarówno jak również rozwoju rolnictwa, które potrzebowało coraz to większych przestrzeni do swojej działalności, musiało następować wycinanie lasów, następnie osuszanie wielkich przestrzeni bagien. I z tego też powodu jego liczebność i zasięg występowania już w średniowieczu wyraźnie spadł. Potem praktycznie było jeszcze gorzej, a w latach już nam bliskich 50. XX wieku po II wojnie światowej występował już praktycznie tylko w niespełna 10 izolowanych populacjach, między innymi na terenie Polski, ówczesne obecnego terytorium Rosji, Norwegii, Niemczech, Francji, jak również Mongolii, jeżeli chodzi o tereny azjatyckie. W Polsce praktycznie do końca lat 60. mieliśmy zaledwie kilkaset sztuk, głównie w mateczniku bobra, czyli na Podlasiu i terenach, głównie na Podlasiu, tak moglibyśmy powiedzieć, i częściowo na terenach Warmii i Mazur. Dzięki ochronie oraz introdukcji bardzo intensywnej ponownie zajął dawne swoje siedliska, praktycznie w całej Europie, ale również i w Azji. W Polsce działania te rozpoczęto w latach 70. Staraniem głównie profesora Wiergiliusza Żurskiego, zwanego również głównym burowniczym Rzeczpospolitej, pracownika Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w Popielnie. No i dzięki zaangażowaniu myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Dzisiaj może nie wszyscy chcą się do tego przyznawać, do tych działań, ale to była wielka sprawa w zakresie odbudowy, odtworzenia gatunku, który praktycznie znikał z powierzchni naszego kraju. W schyłku można powiedzieć, że pierwszego dwudziestolecia XXI wieku, czyli nam współczesnych, występuje praktycznie w całym kraju, tak moglibyśmy powiedzieć. A najliczniej oczywiście na Podlasiu i na Warmii i Mazurach. Dzisiaj szacujemy, że w Polsce mamy około 80-100 tysięcy osobników, to jest około 20 tysięcy rodzin.
Panie profesor, często słyszymy takie trywialne pytania. Po co nam na przykład coś tam, prawda? Po co w ekosystemie nam bobry?
No tak, możemy to w ten sposób również ująć w tym podejściu takim przyrodniczym, jak gdyby nie mamy żadnych wątpliwości. Bez wątpienia jest to jeden z elementów środowiska naturalnego, a o utrwalenie i utrzymanie różnorodności biologicznej zależy nam na tym bez wątpienia, bo nie zależy nam, żeby na Ziemi występował tylko człowiek, bo tak naprawdę nie ma szans dalszej egzystencji.
Potem bardziej poważnie brzmiące pytanie, jaką rolę bóbr pełni w ekosystemie, w tej różnorodności?
Bez wątpienia bóbr wybiera największy wpływ na środowisko, w którym występuje, chyba spośród wszystkich zwierząt. Jest swego rodzaju takim inżynierem, i to głównie ta działalność inżynieryjno-budowlana, zwany zresztą jest często inżynierem środowiska. Bez wątpienia pozytywny wpływ to podnoszenie poziomu wód gruntowych, generalnie poziomu wód i regulacja przepływu wód w środowisku, przez co wpływa na korzyść innych gatunków występujących w środowisku, często całkowicie przeobrażając środowiska, które zaczynają tętnić życiem, bo niestety człowiek swoją działalnością w głównej mierze bardzo wiele złego uczyniliśmy, obniżając poziom wód gruntowych, no to spowodowało, że na wielu przestrzeniach kuli ziemskiej, również i naszego kraju, jakby przestało istnieć życie, najogólniej rzecz biorąc. Nie ma wody, nie ma życia, tak najogólniej byśmy mogli powiedzieć. Bubr rzeczywiście wpływa bardzo pozytywnie na regulację stosunków wodnych. No, ale oczywiście to jest ta jedna strona medalu, bo jak zwykle, gdzie jest człowiek, gdzie jest działalność gospodarcza, gdzie są zwierzęta, zawsze mamy te dwie strony medalu. No i oczywiście również mamy dzisiaj w krajach wysoko rozwiniętych, szczególnie mamy również ten wpływ negatywny bobra, który my tak jak gdyby go definiujemy. I rzeczywiście on związany jest ze stratami, szkodami w gospodarce, ale również i w środowisku. Zatapianie pól uprawnych, lasów, dróg, co dzisiaj jest coraz częstsze, jest w niektórych regionach Polski rzeczywiście poważnym problemem. Powoduje erozję brzegów rzek, stawów, robów, kopanie nor w groblach. No to staje się niekiedy wręcz niebezpieczne, powiedzmy sobie chociażby ostatnie działania bogów na terenach groblach Żuław, powiedzmy sobie. Warto z tego sobie również zdawać sprawę, że no, obecność tego bobra również wiąże się nie tylko z tymi plusami, ale również i z negatywnym oddziaływaniem. Może bardziej nie na środowisko, prawda, ale bez wątpienia na życie człowieka. Przy czym musimy sobie z tym bez wątpienia dać radę. I myślę, że tak się dzieje. Chociaż bubr dzisiaj to poważny problem gospodarczy i z tego sobie bez wątpienia musimy zdawać sprawę.
Ale w Polsce działania rozpoczęte w latach 70., jak wspomniał pan profesor, głównie pod przewodnictwem głównego bobrowniczego profesora Wirgiliusza Żurowskiego, sprawiły, że bubr jest teraz synonimem też takiego sukcesu ochrony przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego. Zapytaliśmy, tak bardzo można powiedzieć, pragmatycznie, po co bubr, a teraz taka prośba, by pan profesor przybliżył nam, co to za zwierzę bubr? Troszeczkę więcej z takiego wymiaru biologicznego. Jak on żyje? Mówił pan profesor, że to około 80 do 100 tysięcy. To są 20 do 25 tysięcy rodzin. Czyli jak żyje bubr, gdybyśmy chcieli się zafascynować bobrem i obserwować środowisko jego życia? To co zaobserwujemy?
Bubr to, o czym już zresztą było wspomniane, największy brzegoń w Europie i jeden z największych na świecie. Prowadzi ziemnowodny tryb życia, tak najogólniej rzecz biorąc moglibyśmy powiedzieć. Spotkać go możemy w zasadzie dzisiaj wszędzie, na jeziorach, rzekach, rowach, w wyrobiskach pożwirowych, na terenach torfowiskowych. Praktycznie dzisiaj występuje on wszędzie. Tam, gdzie jest choć trochę wody. Przystosowanie do tego takiego ziemnowodnego trybu życia to między innymi budowa jego ciała, która ułatwia pływanie, nurkowanie. Wysokie, prawie na jednym poziomie osadzone nozdrza, oczy i uszy, które ułatwiają mu praktycznie przy niewielkim zanurzeniu, można powiedzieć, nie, że przy całkowitym zanurzeniu, znakomicie lustrować teren. Dodatkowo ma trzecią powiekę, która jest przeźroczysta i chroni oczy podczas pływania i nurkowania. Fałdy skórne zatykają kanały uszne i nosowe oraz rozdwojoną posiada również wagę górną, która znakomicie pozwala, znaczy zamyka gębę, tak byśmy mogli powiedzieć, i umożliwia, aby bubr mógł transportować wodą no, gałęzi drzewa, tak byśmy mogli powiedzieć, gałęzie drzew. Mara ciała to około 15 do 35 kg, długość ciała około 1 metra, ogon tak zwany plusk, czy innymi słowy kielnia, około 20 cm. Dymorfizm płciowy, czyli różnica płci, praktycznie niezauważalna, choć warto wiedzieć, co jest ciekawostką, że dorosłe samice są większe od samców. Kulminacja okresu godowego to mniej więcej styczeń, choć trwa on od grudnia do maja, praktycznie przez 3 miesiące, po 3,5 miesiącach ciąży przychodzi na świat około 1 do 6 młodych bobrów, które dojrzewają, co jest właśnie ciekawe, dojrzewają praktycznie już w drugim roku życia płciowo, ale usamodzielniają się dopiero wiosną trzeciego roku życia. Wędrują wówczas nawet na odległość, na dystansie 10-20 kilometrów. W tym czasie, można powiedzieć, przebywają wspólnie. Co jest najciekawsze, te osobniki młode, już powiedzmy sobie pod koniec drugiego roku życia, na początku trzeciego, opiekują się młodym potomstwem, jak dorosłe, dojrzałe osobniki. To jest też taki, można powiedzieć, że fenomen. Wspólnie również pracują, a pracy mają wiele, chociażby jesienią, przy spławianiu drzew, które potem służą im zimą jako żer. Żerują praktycznie w ciągu doby, a właściwie w ciągu nocy przepływają nawet do 20 kilometrów, ale potrafią, warto oczywiście, jako że żyją w tym środowisku wodnym, potrafią nie tylko pływać, ale nawet nurkować i potrafią pod tą wodą trzymać się do 15 minut. Musimy sobie to wyobrazić w naszym rozumieniu. My mamy kłopot minutę, dwie utrzymać się pod wodą, a tutaj bobry spokojnie po jednym zachłyśnięciu się powietrzem są w stanie nurkować, pod wodą spędzić nawet 15 minut. Jako zwierzęta dożywają nawet do 30 lat. No i oczywiście bobra, jak każde dziecko wie o tym, bobry mają potężne dwie pary siekaczy, którymi potrafią ścinać nawet wielkie dęby, grube, co jest też jak gdyby fenomenem w biologii dzikich zwierząt. Boby są również, poza tym, że prowadzą ten rodzinny tryb życia, zajmują określone terytoria, określone rodziny, zajmują określone terytoria i bardzo często dzisiaj inwentaryzacja, czyli ocena liczebności tych zwierząt, zagęszczenia tych zwierząt jest, nie odnosimy do ilości osobników, a bardzo często przeliczamy to na liczbę rodzin. No tak w pigułce, można powiedzieć, biologia.
Ale same ciekawostki. Same ciekawostki.
Tego gatunka.
Rodziny bobrowe, jakie są to relacje, jakie prowadzą tryb życia tutaj?
No tak jak powiedziałem, przychodzą na świat młode, ale w tym samym czasie razem z parą rodzicielską występują osobniki z zeszłego roku. One jeszcze nie odchodzą, bo one dopiero w kolejnym roku życia jak gdyby odejdą, można powiedzieć, na swoje, tak byśmy to mogli również powiedzieć. A więc to jest rzeczywiście rzecz charakterystyczna i to, co powiedziałem, przychodzą na świat młode, oczywiście w pierwszym momencie głównie zajmują się rodzice, młodymi, tymi mruchami bobrowymi, które przychodząc na świat mają około 1,5 kilograma ważą, ale już potem po kilku miesiącach nimi opiekują się również tak samo jak dojrzałe, dorosłe osobniki, no siostry i bracia, tak byśmy mogli powiedzieć, które dopiero po przejściu kolejnego miotu odejdą z rodziny. Razem wspólnie budują tamy bobrowe, które służą im między innymi do spławiania żeru na okres zimowy. Zimą znacznie ograniczają swoją aktywność, ale nie zasypiają tak jak na zimę, jak niektóre zwierzęta. No oczywiście żyją w żeremiach, ale nie tylko, czyli takich specjalnych kopcach, moglibyśmy powiedzieć, ale również jeżeli mamy wysokie brzegi jezior, rzek, stawów, bardzo często kopią nory, w których przebywają w komorach gniazdowych. Zawsze to wejście i do żeremia, i do nory jest pod wodą, a oczywiście komora gniazdowa jest tak usytuowana, nigdy nie jest zalewana, zawsze jest tam sucho i co jest rzeczą też ważną, zawsze jest tam ciepło, bo temperatura poniżej 0 stopni praktycznie nie spada w takiej komorze gniazdowej. No a wiemy, że bobry mają wspaniałe futro, a więc te 0 stopni nawet w czasie najbardziej siarczystych zim i mrozów, no nie jest wielkim problemem dla nich.
Zapytamy jeszcze o to futro z bobra. Natomiast przyrodnicy zawsze obserwują życie zwierząt i dzisiaj, gdy rozmawiamy o bobrach, kolejne pytanie, jak zmienia się zachowanie bobra w zmieniającym się też świecie, zmieniającym się środowisku, gdy te relacje pomiędzy światem człowieka, światem zwierząt, no jest, pojawia się człowiek i to jeszcze bardzo ekspansywny.
No tak, w przypadku jednak bobra to rzecz specyficzna, bo jednak człowiek przywrócił mu pełnię życia i pozwolił w pewnym sensie na szybki wzrost, czyli liczebności, czyli można powiedzieć na normalne funkcjonowanie populacji, a więc ta relacja jest na pewno bardzo pozytywna. Bóbr to oczywiście znakomicie wykorzystał. Dzięki znowu wyjątkowym cechom biologii behawioru, czyli zachowania, miejsca bytowania, dzisiaj praktycznie bóbr występuje w wielkich miastach, w takiej bardzo dużej bliskości człowieka. Ja ostatnio gdzieś tam w kierunku Warszawy jadąc, nie ostatnio, ale w ostatnim okresie, nawet półtora, dwóch lat, gdzie tętniła życiem, można powiedzieć, budowa drog szybkiego ruchu, a na dole, na cieku wodnym było żeremie. To żeremie dalej funkcjonuje. One się w ogóle nie przejmowały, że gdzieś tam obok trwa budowa. To tak naprawdę również powoduje, że ten bóbr, jako że przystosował się do życia z człowiekiem, ma wielką szansę. Występuje nie tylko w znakomitym, czystym środowisku, potrafi występować w wodach poraklasowych nawet, co jest rzeczą znowu specyficzną, charakterystyczną, co powoduje, że daje mu taki duży plus na trwanie, jak gdyby, jako populacja. Przeważnie dzikie zwierzęta wycofują się z pewnych terenów ze względów na zanieczyszczenie środowiska, powiedzmy sobie właśnie obecność człowieka. Bobrowi to praktycznie nie przeszkadza. W związku z powyższym ten inżynier, hydrolog, inżynier środowiska, myślę, że ma przed sobą taką przyszłość, przyszłość, która rokuje wiele, wiele nadziei dla niego.
Doktor habilitowany Dariusz Zalewski, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dziś na naszej antenie w poradach ekologa. Zapraszam Państwa do pytań, do spostrzeżeń 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. To numery telefonów do naszego studia. Panie profesorze, bobry to też pozyskiwanie futra. Jedno z najbardziej szlachetnych, czy najbardziej cenionych, i to nie w ostatnich dziesięcioleciach, ale chyba też od średniowiecza zachowały się miedzioryty, które ukazują polowanie na boby właśnie w celu pozyskania z jednej strony mięsa, a z drugiej strony właśnie futra.
Tak, no futra były swego rodzaju dawnymi czasy również środkiem płatniczym, a więc to też by świadczyło o tym, że było ono bardzo, bardzo, bardzo cenne. No my w naszych realiach musimy sobie jasno powiedzieć, że bóbr jest zwierzęciem pod ochroną gatunkową. W związku z powyższym tak naprawdę normalnej regulacji liczebności pozyskania, powiedzmy sobie, tak jak gatunków łownych w Polsce, ono nie może mieć miejsca. Choć rzeczywiście w krajach nam sąsiednich na bobry się poławia, bo tak byśmy mogli wręcz powiedzieć, chociażby Litwini na północy, ale nie tylko, wokół nas i w innych krajach jest to populacja normalnie użytkowana. U nas póki co to gatunek pod ochroną gatunkową. No w związku z powyższym nie możemy w pewnym sensie mówić o jakiejś eksploatacji, ale oczywiście futro jest bardzo cenne. Mamy jeszcze inne specyfiki, które wykorzystujemy chociażby w przemyśle kosmetycznym, no ale to póki co, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Polskę. No jest w znacznie ograniczonym poziomie. Dzisiaj oczywiście z bobrem również mamy, żeśmy o tym nie mówili, ale mamy też i poważne, ze względu na dużą liczebność, mamy poważne kłopoty również związane ze szkodami. To jest bez wątpienia najprawdopodobniej będą również w tej sprawie
regulacje. Czy... Mhm. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Paweł Diecezja Płokarz, szczęść Boże Ojcu i Panu Profesorowi. Panie Profesorze, jeśli Bóg zbuduje sobie rzemię na cieku wodnym, który jest rowem melioracyjnym, czy jedynym wyjściem jest zniszczenie tej budowli, czy ewentualnie podlega bóbr ochronie? To jest moje pytanie. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Powiem tak, no oczywiście nie ma możliwości jak gdyby niszczenia budowli tam, które wykonał bóbr. Można to zrobić tylko i wyłącznie w sytuacjach newralgicznych i za zgodą służb ochrony środowiska. No już wiele działań było takich, między innymi związanych z rozbijaniem tam ze względu na szkody, które gdzieś tam się pojawiają. Bobry bardzo szybko odbudowują te tamy i dalej mamy kłopot. W związku z powyższym, jeżeli jest to poważny kłopot gospodarczy, czy w ogóle egzystencjalny, związany powiedzmy sobie z funkcjonowaniem ludzi, no trzeba to bez wątpienia zgłosić do służb ochrony przyrody, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, no, które muszą tutaj bez wątpienia konkretnie zadziałać. Dzisiaj takich problemów, takich sytuacji mamy rzeczywiście wiele, bo populacja bobra jest liczna i to bez wątpienia w najbliższym czasie na pewno coś się musi zmienić w zakresie ochrony tego gatunku. No zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Dzisiaj póki co bez wątpienia musi funkcjonować dobry system odszkodowawczy, no a jednocześnie musimy wszystko robić, aby bóbr nie przeszkadzał nam przesadnie w naszym normalnym życiu i funkcjonowaniu.
Kolejny telefon, prosimy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic. Ja chciałam prosić pana profesora, żeby coś o diecie żubru powiedział i do jakiego czasu młode są karmione mlekiem, a później co one jedzą, tak, że tak powiem, jak małe dzieci, papkę, czy od razu na ryby się, czy tam inne składniki przerzucają. Dziękuję bardzo.
Generalnie moglibyśmy powiedzieć, że w tym okresie takim wiosennym, no to przez całe można powiedzieć, że niemalże lato, to głównie rośliny zielne w dużej mierze, ale oczywiście ten żer pędowy jest stale obecny w diecie bobra. No a w okresie tym jesienno-zimowym to oczywiście w głównej mierze żer pędowy, łyko, kora. No z tego, co zostało zmagazynowane, można powiedzieć, na okres zimowy. Generalnie to jest specyficzny gatunek. To znowu jest kolejne przystosowanie do tego, że on wszędzie praktycznie znajdzie sobie coś do jedzenia. Oczywiście jest to typowe roślinożerca, w związku z powyższym w tym obszarze możemy szukać pożywienia dla tego gryzonia. Przy czym nie jest bardzo wybredny, powiedzmy sobie. Można powiedzieć, że zjada to, co ma w danym momencie dostępne. Młode tak naprawdę w pierwszych miesiącach karmione są mlekiem, ale można powiedzieć, że już w drugim tygodniu życia starają się praktycznie uchwycić źdźbła traw, czyli tej roślinności zielnej. W związku z powyższym, no tutaj też się jak gdyby objawia ten taki charakterystyczny behawior żerowania. Typowo roślinożerny, zielny można powiedzieć, tryb i skład żeru naturalnego.
Panie profesorze, krótkie podsumowanie. Co powinniśmy wiedzieć na temat bobra? No i tak w tym podsumowaniu nade wszystko chcielibyśmy usłyszeć o tym, co jest synonimem sukcesu aktywnej ochrony przyrody. tak jak brzmi temat dzisiaj, a zarazem na czym polega ten problem z bobrem, jeżeli chodzi o środowisko i gospodarkę człowieka.
Bez wątpienia sukces to to, że udało nam się zachować w ogóle gatunek, bo on był, występowały to, co mówiłem, w latach 50. XX wieku mieliśmy praktycznie tych 8 izolowanych populacji, które można powiedzieć, że bez działań związanych z reintrodukcją, introdukcją tego gatunku, czyli przemieszczaniem zwierząt, należało się liczyć, że w najbliższych dekadach praktycznie bóbr mógł zginąć, można powiedzieć, że z powierzchni Europy. I o tym warto wiedzieć. Warto wiedzieć, że mówimy o bobrze europejskim, bo mamy jeszcze bobra kanadyjskiego, ale on w Europie również występuje, ale gdzieś tam bardziej na północnych obierzach, ale mówimy tutaj o bobrze europejskim. I tu bez wątpienia ten wkład w przywrócenie tego gatunku wszystkich przyrodników był nieoceniony i fantastycznie, że dzisiaj ten gatunek mamy. Przy czym oczywiście jesteśmy na kolejnym etapie, można powiedzieć, że ochrony tego gatunku, bo on się znakomicie zaaklimatyzował, żeśmy go znakomicie odbudowali całą populację, jej liczebność. No i dzisiaj mamy kolejny problem, no, typowo gospodarczy, prawda? Szkody wyrządzane przez bobry w gospodarce tylko rolnej, bo tam ją tylko, można powiedzieć, że inwentaryzujemy, są rzeczywiście w Polsce północno-wschodniej, szczególnie na Podlasiu, na Warmii i Mazurach, ale również na Mazowszu, bo tam są praktycznie kwotowo największe straty ze względu, myślę, że na specyfikę terenów. To jest poważny niekiedy problem i dzisiaj mówimy o szkodach rzędu powiedzmy sobie 15-20 milionów, kiedy przykładowo szkody wyrządzane przez zwierzęta, gatunki łowne, o których tak wiele mówimy tak naprawdę, jakim są wielkim problemem, ostatnio w mediach przynajmniej, wynoszą w granicach 70 milionów. W związku z powyższym, tym bardziej, jeżeli ograniczymy ten teren do Polski północno-wschodniej, to widzimy, że to również jest bardzo, bardzo poważny problem, który bez wątpienia będzie narastał. Bez wątpienia również musimy stworzyć systemowe rozwiązania, no, związane z kolejnym etapem ochrony tego gatunku i bez wątpienia najprawdopodobniej nie obędzie się już, nie obejdziemy się bez konkretnej ingerencji w populację. Ja uważam, że powinny to bez wątpienia czynić służby ochrony przyrody, bo tak to się powinno odbywać. Jest to gatunek znajdujący się pod ochroną gatunkową i powinien być stale pod ich jurysdykcją. Tak najogólniej rzecz biorąc moglibyśmy powiedzieć. No i myślę, że tak się stanie, bo życie nas do tego mobilizuje, abyśmy za długo nie zwlekali. Taką sytuację mamy i z innymi gatunkami. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja w czasie naszych kolejnych spotkań mówić o innych gatunkach, a więc bez wątpienia o tym również wspomnę. Ochrona przyrody, która kończy się sukcesem, powoduje, że z tymi populacjami, które żeśmy odbudowali, pojawiają nam się kolejne problemy. To w myśl takiej zasady, jak czegoś nie masz, to jest źle. Jak to masz już, to się okazuje, że są inne problemy, którym musimy jak gdyby podołać i z którymi musimy się zmierzyć.
Bardzo gorąco dziękuję. Dziś na temat bobra z doktorem habilitowanym Dariuszem Zalewskim z Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję panie profesorze.
Szczęść Boże.